Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. Ta arcypolska kolęda w rytmie poloneza, autorstwa Franciszka Karpińskiego, oświeceniowego poety, urodzonego w połowie XVIII wieku na Pokuciu na Kresach Rzeczypospolitej, śpiewana jest podczas świąt Bożego Narodzenia w każdym polskim chrześcijańskim domu.
A wykonał ją dla Państwa wilnianin Bernard Ładysz, który dziś będzie również z żoną Leokadią Rymkiewicz-Ładysz, także wilnianką, śpiewać kolędy i pastorałki.
Witamy Państwa świątecznie w Wilię Bożego Narodzenia w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Jesteśmy zaszczyceni, że w przeddzień narodzin Jezusa Chrystusa możemy gościć w Państwa domach podczas wieczerzy wigilijnej. Dziś w audycji powrócimy do wspomnień rodzinnych kresowych wigilii i świąt Bożego Narodzenia, a w świąteczny nastrój audycji wprowadzi nas kolejna kolęda.
Powitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę samocy, coś się narodził w tej nocy, byś nas wyrwał z czar mocy.
Muszę się Państwu przyznać, że co roku w okolicach świąt wyjmuję z półki książeczkę Szczenięce lata, autorstwa urodzonego w majątku Kałużyce, Melchiora Wańkowicza, który w swoisty dla siebie sposób opisuje życie i obyczaje w kresowych dworach mińszczyzny, w tym oczywiście także te dotyczące Bożego Narodzenia. Oto fragment. W pośrodku stołu pofałdowanego bielą obrusa, na pękach siana, ze zdziebeł jego wróżyliśmy czyje życie dłuższe. Stawiano tak zwaną kucję, ogromną salaterę poczwórną, w której mieściły się cztery zasadnicze potrawy wili, cztery paskudztwa, ku tradycji przyrządzone. Był tam kisiel owsiany, rozdęte ziarna gotowanej pszenicy, groch i jęczmień oraz mleko makowe. Babka tylko, jako pani domu, musiała każdej potrawy spróbować i podlać sytą, czyli miodem z wodą, bo inaczej nadchodzący rok nie dałby dostatku.
A pamięta pan opis udekorowanej choinki, która była tak zasobna w dary, że można było wokół niej chodzić 3 dni i objadać się gruntownie?
Bo poza świeczkami, panie Andrzeju, i łańcuchami z różnokolorowego papieru, wszystko, jak pisze Wańkowicz, można było do gęby włożyć. Mianowicie od góry do dołu czerwieniały pepinki, małe kolorowe jabłuszka zawieszone na różnokolorowych włóczkach. Równie obfite figi, pierniki, złocone orzechy i duże cukierki kri-kri, cokolwiek by to miało znaczyć. W papierowych koszyczkach znajdowały się człowieku suszone winogrona, migdały i daktyle.
Och, panie Michale, tak było we dworze u Wańkowiczów.
Nie, u Wańkowiczuków, panie kolego.
Tak było we dworze u Wańkowiczuków. Polecamy Państwu Szczenięce lata. Kończy się rok polskiego romantyzmu. Przywołajmy emigracyjną, paryską Wigilię 1850 roku naszego narodowego wieszcza, który urodził się 24 grudnia, 224 lata temu i przyniósł sobie imię Adam. Za ukazaniem się gwiazdy wieczornej, wezwani przez gospodynię domu, sunąwszy parami z salonu do sali jadalnej, u przybranego z Litewska stołu zasiedliśmy do wieczerzy. Potrawy były wiernym powtórzeniem tradycyjnych dań litewskiej willi. Ukazała się tam i grzybowa zupa z uszkami, i szczupak po żydowsku, i śliżyki z makiem i miodem, i kucja, podobnie jak u Wańkowicza, panie Michale, złożona z pszenicy i grochu oblanego sytą, czyli miodem rozprowadzonym w wodzie.
Panie Andrzeju, jak zawsze troszkę my się zagadawszy, czas na kolędę.
Tak przy okazji, panie Michale, podobno niedawno obcował pan z Mickiewiczem we Wrocławiu.
Można tak to określić. Rzeczywiście, w miniony weekend odwiedziłem Zakład Narodowy imienia Ossolińskich i Muzeum Pana Tadeusza. Dlaczego warto tam zajrzeć, będąc na Dolnym Śląsku? Posłuchajmy Jakuba Wójcika, pracownika Muzeum Pana Tadeusza.
Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Pana Tadeusza i mam właśnie zaszczyt oprowadzić Państwa, słuchaczy Kresowego Saloniku, po naszym muzeum i opowiedzieć pokrótce o naszych zbiorach. Otóż najcenniejszym eksponatem w naszym muzeum jest rękopis naszej narodowej epopei, napisanej przez Adama Mickiewicza. Rękopis ma bardzo bogatą historię i to niemały cud, że możemy go po dziś dzień oglądać w tak dobrym stanie. Otóż rękopis po śmierci Mickiewicza wraz z całym jego dorobkiem, pozostałymi rękopisami i listami, które pisał do swoich przyjaciół, dostał się w ręce jego syna Władysława Mickiewicza, który był jego spadkobiercą, kustoszem po jego pamięci, założył nawet w Paryżu pierwsze muzeum Adama Mickiewicza i tenże wspomniany przeze mnie Władysław Mickiewicz w czasie Wiosny Ludów stracił swoje źródło utrzymania, którym była księgarnia prowadzona przez niego w Paryżu. Niestety ona podczas zamieszek spłonęła, przez co syn naszego wieszcza musiał sprzedać dorobek swojego ojca, w tymże wspomniany już rękopis pana Tadeusza. Rękopis ten dostał się do rąk hrabiego Tarnowskiego, który był wybitnym znawcą literatury, arystokratom żyjącym właśnie w Dzikowie pod Tarnowem i tam też do 1939 roku rękopis się znajdował. Kiedy wybuchła wojna, rękopis został przekazany w depozycie Onsolinemu znajdującemu się we Lwowie, bo właściciele tego rękopisu uznali, że tam będzie bezpieczniejszy. Znamy naszą historię, wiemy, że Lwów został zaatakowany też od wschodu przez armię radziecką i dostał się ten rękopis wraz z całym Onsolinemu właśnie do rąk towarzyszy radzieckich, którzy chcieli wykorzystać Mickiewicza propagandowo, organizując wystawę. To się nie udało, ich plany pokrzyżowali Niemcy, dlatego przejęli zbiory ossolińskie i te najcenniejsze z ich punktu widzenia chcieli wywieźć właśnie tutaj na tereny Dolnego Śląska i tak przejęli rękopis i wysłali go właśnie w skrzyniach do Krakowa, a później do Wrocławia. I tenże rękopis został zagubiony i został odnaleziony dopiero w 1945 roku w Zagrodnie w województwie dolnośląskim przez Polaków i po 2 latach trafił do Wrocławia, ponieważ władze ludowe postanowiły Ossolineum we Wrocławiu odnowić. I taka jest pokrótce historia rękopisu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do odwiedzenia naszego muzeum i do poznania nie tylko historii rękopisu, ale także poznania tła i kontekstu historycznego, kulturowego naszej epopei. Nasza ekspozycja jest też atrakcyjna pod względem wizualnym, multimedialnym i jest to bardzo przystępny sposób na to, aby cofnąć się w czasie i poznać epokę romantyzmu i dowiedzieć się choćby o tym, jak wyglądało życie na szlacheckim dworze, które było bardzo dużą inspiracją dla Mickiewicza do napisania właśnie naszej epopei. Muzeum Pana Tadeusza znajduje się we wrocławskim rynku, kamienica pod Złotym Słońcem, bardzo charakterystyczny punkt na mapie Wrocławia. Jest to piękna barokowa kamienica z widocznym właśnie na elewacji Złotym Słońcem. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie.
Pozostańmy na chwilę w temacie Adama Mickiewicza. Sopicowskie awantury, czyli Witajcie w Czombrowie, to temat prelekcji Joanny Puchalskiej, prawnuczki ostatniego dziedzica dworu na Nowogródczyźnie, który był pierwowzorem Soplicowa w epopei narodowej Mickiewicza. A na prelekcję w ramach 12. Kresowej Środy Literackiej 28 grudnia o 17 do znanego Państwu już Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku przy Elżbietańskiej zaprasza Fundacja Pomorskich Kresowian.
To już w najbliższą środę, a za chwilę redaktor Daniel Wojciechowski przedstawi Państwu kalendarium historyczne, kresowe i świąteczne.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Dziś przy Wigilii Bożego Narodzenia trochę inaczej spojrzymy na historię. Zajrzymy do prasy z przeszłości. We wileńskim Słowie w sobotę 24 grudnia 1938 roku poza bieżącymi wydarzeniami z kraju i zagranicy znajdziemy także informacje dotyczące podarunków gwiazdkowych. Modne były radioodbiorniki. Przed wojną odbiornik radiowy To nie była rzecz tania, to produkt prawie luksusowy. A co zamiast komputera? Ano maszyna do pisania, oczywiście mały Remington. Remingtony do kupienia były chyba wszędzie, bo i w Gdańsku też można było je dostać. Cytrusy były i są nadal nieodzownym elementem świąt, więc znów wileńskie słowo, a tam informacja. Sezon jawskich owoców. Jawskie pomarańcze i grejpfruty są najsłodsze, owoc palestyński. W tym wydaniu znajdziemy także artykuł Józefa Mackiewicza i fragmenty twórczości Magdaleny Samozwaniec oraz wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. I to nie koniec, bo jeśli jednak obiemy się zanadto w święta, to kolejna z reklam głosi, że przeciw cierpieniom narządów trawienia i wątroby Hogan Oskara Wojnowskiego. Brzmi znajomo, prawda? Cudowny suplement diety. W Gazecie Lwowskiej z 24 grudnia także, ale roku 1933 czytamy ogłoszenie fabrykanta Jana Hoflingera. Kupujcie tylko polskie wyroby, ozdoby czekoladowe na gwiazdkę. Zdrowe, smaczne, z najlepszej czekolady w sortymentach i na wagę. Wszędzie do nabycia, a głównie w sklepie firmowym przy ulicy Rutowskiego 8, plac Świętego Ducha. Pierniki sławy światowej z Torunia natomiast reklamował we lwowskim Słowie Polskim w grudniu 26 roku ich producent Gustaw Wese. Na Małopolskę rozprowadzał je Ruch przy Łyczakowskiej 32 we Lwowie. Cofnijmy się jeszcze bardziej. W 1904 roku zakupić mogliśmy, cytuję, prześliczne kartonaże i najmodniejsze bonbonierki napełnione wybornymi cukrami deserowymi oraz karmelki i cukierki do ubierania drzewek. To u Tretera we Lwowie, właściciela parowej fabryki czekolady i cukrów. PKO na koniec. W jaki sposób możesz obdarzyć swe dziecko najpraktyczniejszym upominkiem świątecznym, a sobie najpewniej odłożyć kapitał? Oczywiście odkładając pieniądze w PKO. Można było pojechać do centrali do Warszawy, ale nam bliżej byłoby do Lwowa czy do Wilna. Wesołych, szczęśliwych i pełnych prezentów świąt. Te, jak widać, dawniej wyglądały podobnie. No może świąteczne dobra były trochę inne.
Dziękujemy redaktorowi Danielowi. Tradycyjnie po krótkiej przerwie zapraszamy Państwa na drugą część naszej świątecznej audycji. Cieszymy się, że możemy dzisiaj być razem z Państwem.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Wam rodzi. prędzej się wybierajcie, po Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Przywitać, przywitać, przywitać Pana. Poszli znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. O Maryi, o Maryi, z wielkiej radości. Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany. Cztery tysiące lat wyglądany. Na ciebie, Króle, prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. Tej nocy, tej nocy nam się objawił.
Witamy Państwa serdecznie po przerwie w świątecznym kresowym saloniku Radia Gdańsk. W naszej audycji, którą od 4 lat prowadzimy, kultywujemy pamięć o polskich kresach wschodnich, przez wieki nierozerwalnie związanych z Rzeczpospolitą, a dziś, mimo że znajdujących się poza granicami naszego kraju, nadal obecnych w sercach wielu Polaków w kraju i właśnie poza jego granicami.
Zachowanie pamięci o kresach i, co ważne, przekazanie jej następnym pokoleniom zawdzięczamy Państwu, kresowianom, których tak często gościmy w naszych audycjach, oraz słuchaczom, miłośnikom historii naszej ojczyzny. Dziś spotykamy się w wyjątkowym czasie, dlatego posłuchajmy, jak swoje święta Bożego Narodzenia wspominają pomorscy kresowianie. Urodzona w Brześciu pani Emilia Maćkowiak.
Najpierw to było sprzątanie. Wiem, że mama miała bardzo dużo obowiązków, jeśli chodzi o przygotowanie mieszkania, pokoju, stołu. Zawsze na tym stole musiało być też 12 potraw. Mamusia dużo gotowała i przygotowywała ryb, ponieważ na Polesiu to było dosyć tych ryb, których można było przygotowywać, a nauczyła się mieszkając u Żydów polskich. I to właśnie stanowiło takie podstawowe nasze jedzenie. Co było jeszcze? Ważne pierogi z kapustą i grzybami, barszczyk, a do tego łóżka też z grzybami. Kompot z suszu też i kisiel z żurawin. Ja nie mogę zapomnieć właśnie, bo teraz raczej nigdzie się nie spotykam, żeby ktoś gotował kisiel żurawin, a na naszym stole właśnie robię to, żeby jeszcze mieć takie właśnie wspomnienia i nawiązanie do tamtych czasów. Cóż jeszcze było? No, słodycze. A jeszcze największa chyba radość dla nas to była przygotowanie i ubieranie choinki. Nie było takich jak teraz strojów do choinki. Sami robiliśmy łańcuszki, wydmuszki różne, bombki były, też gwiazdki. Gwiazdki się też robiło samemu. Do tej pory potrafię z białego papieru, jak to pięknie wygląda. Orzeszki też malowało się srebrem i wieszało. No i później kolacja, śpiewy. Przede wszystkim dużo kolęd się śpiewało. Teraz nawet na tych obecnych naszych kolacjach nie ma tego nastroju i tej takiej właśnie radości ze śpiewania kolęd. A myśmy jeszcze po świętach spotykali się, żeby no, takie wieczory właśnie kolędowe śpiewać. No i ta radość właśnie przy choince, wspomnienia. Dziadek u nas był ostatnie lata, pamiętam, że też wspominał właśnie o Syberii, wspominał o tych czasach właśnie trudnych, o powstaniu w styczniowym też brał udział. To takie fragmenty właśnie trafiały mi, no bo lubiłam, historię bardzo lubiłam wysłuchiwać. Na przykład te wywózki na Sybir, jak te kobiety szły za tymi furmankami, jak wieźli tych powstańców na Sybir. To by też przy tej okazji takie opowieści trochę właśnie rodzinne, wspomnienia z tamtych trudnych czasów. Ach, prezenty, no właśnie. Tak, każdy otrzymywał prezenty. Różne to były. Ja pamiętam ostatni prezent, to był przepiękny, bo dostałam lalkę mówiącą. Z tym, że byliśmy z bratem tacy ciekawi, że poszliśmy z tą lalką i operację jej zrobiliśmy. Skąd ten głos się wydobywa?
Bracia pacjero, ja ci powoleję, znaczy coś dziwnego, w Betlejem się dzieje, rzućmy góry warty, stada niechaj nimi Pan odkłada, mamy dobry świata, w żłobie zobaczymy, patrzcie jak biednie, okryte w żłobku panie znakomite, żadnie przy Betlejem, przy Betlejem.
Pani Urszula Ortyńska, urodzona w Nowinach, niedaleko Włodzimierza Wołyńskiego.
Jeżeli chodzi o święta, to naprawdę to były tak. Zwykle u nas był barszcz czerwony z łuszkami z grzybów. Ryb nie było prawie wcale, bo tam nie było w okolicy ryb. Nie było stawów, nie było rzek. Ozdoby na choinkę to były robione własnymi rękami, te łańcuchy czy coś tam. Ja nie robiłam, no bo byłam za mała. No i tak jak obecnie. Makowce, ciasta, do tego było na pewno pełno, orzechy. O, tata uwielbiał orzechy. Tutaj w Gdańsku zresztą, jak objęliśmy ten dom poniemiecki z ogrodem, to był orzech wspaniały, doskonała jakość, bo był duży owoc, ale był też łatwo łupiący się, ale już nie ma po nim śladu. I tata nieustannie jadł orzechy zimą.
Barbara Zieleń, podobnie koło Lidy.
Szukałam prezentów jako mała dziewczynka, pamiętam to. Chciałam mieć lalkę z zamykanymi oczami i dostałam tą lalkę, piękną lalkę, zamykała oczy, miała różową sukienkę i bardzo byłam szczęśliwa. Tylko pytałam, dlaczego ja nie widziałam świętego Mikołaja. Stół zawsze pamiętam, bo było sianko na stole, później był biały obrus, na honorowym miejscu oplatek. Wszyscy się dzielili oplatkiem, mówili sobie miłe słowa i czekali tylko, kiedy dosiądą do smakołyków, bo były przepyszne smakołyki. Śledzie w różnych wersjach, ryba, szczupak przeważnie był, o karpie nie pamiętam. Pamiętam szczupaka i pamiętam sandacza. I przepyszne pierogi z marszczem. Oczywiście śliżyki, nasze skresowe śliżyki z makiem, doprawiane miodem, przepyszne. I jeszcze co mi utkwiło w pamięci. W naszym domku, w Podubniach, jak spędzaliśmy czas świąteczny, to szczególnie po Wigilii się działo na następny dzień. Mieszkaliśmy na górze, powiedzmy, że to było takie półpięterko, gdzie były sypialnie i po Wigilii na pierwszy dzień biegliśmy szybko do stołu, na którym stały jeszcze pozostałości z Wigilii i dopadaliśmy do tych słodkości przeważnie, czyli do śliżyków, do kisielku żurawinowego, do kompotu z suszu. Tym jako dzieci zajadaliśmy się.
Swoimi wspomnieniami o tradycji i klimacie wileńskich świąt Bożego Narodzenia podzieliły się z redaktor Anną Sobecką w 1993 roku panie Irena Jarkiewicz i Halina Rynkiewicz.
Święta nie to było tak raz, dwa, trzy, już święta, pierwszy dzień, drugi świąt, już po świętach. Święta się ciągnęły. Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty dzień świąt był.
Właściwie aż do Trzech Króli to były święta. Świętowanie. Tak. Musiało być ciasta tyle zrobione, żeby do Trzech Króli starczyło.
Obowiązkowo musiało starczyć. Były przepisy, które babcie znały, że te ciasta utrzymywały tak długo tą świeżość. Oczywiście na Nowy Rok to już to jakiś tam tort się piekło, czy coś takiego dodatkowo. Robiło się dodatkowo, tak. Ale właściwie te świąteczne... Keks od świąt, makowce od świąt. Wszystko to zostawało... Keks może leżeć długo, świeży. I to było aż do Trzech Króli, bo pierwszy dzień to był dzień rodzinny. Wśród najbliższych, ponieważ moi na przykład rodzice to byli stosunkowo młodsi w ciągu całej rodziny, więc pierwszy dzień świąt szliśmy właśnie do starszych ciotek, starszych krewnych. do jednych, drugich tego samego dnia. A już na drugi dzień świąt to u nas goście, rodzina cała się zbierała. A potem to już tak było, trzeci dzień świąt, czwarty, a to wy do mnie przychodzicie dopiero na ostatnie dni po świętach. Ale się świętowało, gościło się aż do nowego roku. Okres świąteczny, a potem już po nowym roku zobaczcie króli. Także Wilno świętowało bardzo.
Długo świętowało i przyjemnie.
Halinka, a te sanki w zimie Wilno psypane śniegiem.
Tak.
Dorożki już z kół zjechały i sanie. Konie miały dzwoneczki przy szyi. Jak się wracało gdzieś wieczorem z wizyty. Już człowiek objedzony, sędny. Ja jeszcze byłam, prawda, dzieckiem. Opierzałam się, że się tak wyrażę, przed wojną już. Więc ten powrót do domu, senny, już zmęczony, dzwoneczki te dzwonią, miasto oświetlone. To było, miało ten swój naprawdę duży urok.
Bardzo ważne było jeszcze odwiedzanie kościołów i wszystkich oglądanie żłobków.
A, żłobków, tak.
Wilno ma dużo kościołów i księża starali się, w każdym kościele co innego było.
Tak, i to, te szopki się oglądało.
Szopki, tak. Tam ruchome, tam nieruchome, a tam takie.
Owaki. Trzeba było zaliczyć,
doskonale
obejrzeć.
Pamiętam, już nie powiem w którym kościele, ale była skarbonka, przy której był aniołek. I jak się wrzucało do skarbonki grosik, to anioł główką kiwał z podziękowaniem. To najważniejsze było, mamo, daj, żebym włożyła.
Na pasterkę szło się o północy. Zwykle był śnieg, prawda?
Zwykle no, był śnieg, tak. Potem te powroty, młodzież to inaczej zupełnie reaguje, prawda? Dzieci czy młodzież, no to wesoło, warnie to się wracało do domu. Potem jeszcze w domu oczywiście gorąca herbatka, jeszcze tam coś się złapało na ząb.
My jak wracałyśmy do domu, to pierwsza rzecz, gorącego barszczyku, mamo, daj. Tego wigilijnego, tak.
Jak się zmarzło, jak się wróciło do domu po tej pasterce.
No i te
kolędy, właśnie kolędy. Po Wigilii już siadało się w domu, wszyscy obowiązkowo śpiewało się kolędy. Tak samo i w święta. Nie było właściwie dnia świątecznego, żeby się nie zbierała czy rodzina, czy znajomi, jak wspólne spotkania były, że właśnie śpiewało się kolędy. Mnie na przykład lulej, że Jezuni wśród nocy i ciszy. Ojciec zresztą grał na gitarze, brał od razu po Wigilii gitary, śpiewaliśmy wszyscy razem i to mi właśnie tak jakoś zapadło do dziś dnia w pamięci.
Jezus malusieńki. Plakałam wówczas zawsze. Potem jeszcze bardzo lubiłam, przybierzeli do Betlejem.
Tak.
Gdy śliczna panna syna kolysała, potem zagrzmiała runela w Betlejem, ziemia nie było Józefa w domu.
Jedno się kończyło, kolędę zaraz ktoś zaczynał drugą i to tak w kółko szło to śpiewanie, kolędowanie.
Jeszcze był taki zwyczaj chodzenia z szopką.
Już przed świętami nawet.
Już nawet w Adwencie.
Tak, tu chodzili po przebieranie, to był diabeł, to był anioł, to była śmierć. Przychodzili i śpiewali. No i zawsze jasełka w tej szkole, odgrywało się ta jasełka. Wielki był zaszczyt dla dziewczynki, która była Matką Boską. Nie wiem, czy pamiętasz, Halinka, zawsze teatr Lutnia czy na Pochulance wystawiali sztuki dla dzieci, były przedstawienia. I w ten czas obowiązkowo zawsze myśmy chodziły pod opieką jakiejś starszej kuzynki. Starsi świętowali, fetowali święta. I właśnie mnie też to samo tak jakoś w pamięci zostało, właśnie jak się przychodziło do teatru. Pierwszy dzień świąt przeważnie przychodziło się właśnie na przedstawienie teatralne. Oczywiście wszystko było ubierane elegancko, wystrojone, wysztyftowane. Każda mama już zadbała o to, żeby to dziecko było najpiękniejsze. No i potem wracało się do domu na tą ucztę świąteczną. Niekończącą się starsi normalnie świętowali, no a my dzieci jeszcze miałyśmy taką dodatkową atrakcję.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Szanowni Państwo, nasza audycja niestety zbliża się powoli ku końcowi. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas przy wigilijnym stole.
Życzymy Państwu zdrowych, rodzinnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia.
A do życzeń dołączają się redaktorzy Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało z Lwowskiego Kuriera Galicyjskiego oraz redaktor Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka.lt.
Żegnamy się i do usłyszenia w sylwestrową sobotę, 31 grudnia, jak zawsze kilka minut po godzinie 16.
Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Niestety dla Polaków mieszkających na Ukrainie w tym roku będą one inne niż zwykle. Niechciana wojna spowodowała, że te święta musimy spędzać w czasie alarmów rakietowych, niekiedy nawet bez prądu i ogrzewania. Każdy mieszkaniec Ukrainy dzisiaj ma jedyne marzenie, aby nastąpił pokój w kraju, a także na całym świecie.
Opłatek, którym łamiemy się podczas Wigilii, jest jej nieodłącznym elementem i symbolem łączności między Polakami na całym świecie. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok życzymy, aby nie zabrakło nam czasu dla siebie. Niech świat promieniuje radością, miłością i wzajemnym zrozumieniem.
Czegoż można życzyć naszym wiernym słuchaczom i kolegom redaktorom w dniu tak szczególnym, gdy wszyscy już chyba zasiedli do Wigilii? Oby te święta nie były dla nas po prostu sobotą i niedzielą. Niech Nowonarodzony błogosławi każdej rodzinie, każdemu domowi, w którym właśnie jest witany. Żeby przy naszych stolach nie zabrakło nikogo, a na stolach niczego, co nakazuje tradycja. Niech wniesie do naszych domów radość spotkania, ciepło bliskości, chwilę wytchnienia. Niech ukoi wszelkie bóle, żale i obawy, niosąc zgodę i przebaczenie, a w serca puste, cyfrowe, zatwardziale wleje nadzieję i wiarę, a przede wszystkim miłość. Niech gwiazdka, która właśnie zapłonęła dla nas, prowadzi każdego ścieżką codzienności przez mrozy i odwilże do jego własnego cichego Betlejem. Dzielmy się tą radością i bądźmy razem z tymi, którzy może tej radości nie doświadczają, aby promienne dzieciątko oświeciło nas wszystkich z wysokości swego żłóbka, dokonując w każdym z nas chociaż najmniejszego przemienienia. Wesołych świąt, kochani, i do usłyszenia już w nadchodzącym nowym roku!
Świata monarchowie, gdzieś pieśnie dążycie. Powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. O nożowie nie ma tronu i berła nie cierpi, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy.
O nożowie nie ma tronu i berła nie cierpi, a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy.
Mędrcy świata, złość okrutna dziecię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisze knuje. Nic monarchów nie odstrasza, u Betlejem śpieszą. Gwiazda zbawcę im oglasza, nadzieją się cieszą.
Nic monarchów nie odstrasza, u Betlejem śpieszą.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.